mieć w sobie życie Boże?
Powierzę swoimi słowami.
Zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Cichym marzeniem każdego z nas jest stanie się najlepszą wersją samego siebie, czyli tym, do czego stworzył nas Pan Bóg. Kiedy patrzymy wokół siebie, często mówimy, że ja to będę kimś innym, lub ja bym to zrobił inaczej, albo ja bym się tak nie zachował. Potem przychodzi szara rzeczywistość i zauważamy, że wcale nie różnimy się od innych. Jesteśmy we wszystkim podobni do przeciętnego Kowalskiego. Może w niektórych rzeczach trochę lepsi, a w innych trochę gorsi. I tak nam upływa życie. Jakkolwiek, tak łatwo też się nie poddajemy. Walczymy jak lwy, aby coś w życiu osiągnąć. Potem chcielibyśmy przekazać naszym dzieciom to, co mamy najlepsze, to, co udało nam się osiągnąć w życiu i wypracować. I pamiętając, ile nas kosztowało zdobywanie wiedzy i życiowych doświadczeń, ile trudu, pieniędzy i zabiegów, aby skończyć szkołę, wymarzone studia, nauczyć się jakiegoś języka, a może nawet kilku języków, dążymy podświadomie do tego, aby i nasze dzieci mogły to wszystko zdobyć, ale jednocześnie chcielibyśmy, żeby nie musiały tyle się męczyć, pocić i cierpieć, co my. Naszym cichym pragnieniem jest, żeby im zaoszczędzić całego tego trudu i najlepiej byłoby, żeby ich to nic nie kosztowało, bo przecież w życiu napotkają jeszcze tyle trudności i będą potrzebować wiele sił, aby je pokonać. A w codziennym wychowaniu naszych dzieci często doświadczamy, że nie mają one naszego zapału, chęci do działania, nauki i pracy, jak my mamy. A nawet się nam zdaje, że my w ich wieku byliśmy o wiele lepsi. Zaczyna się codzienne zmaganie z dziećmi, aby najpierw zachęcić je do robienia w ogóle czegokolwiek. Potem batalia o to, aby chciały robić to, czego chcemy ich nauczyć. I zaczynamy się wysilać, szukając różnych metod i sposobów, aby opanować małe szkraby i wprowadzić ich na drogę, na której będą mogły się zrealizować w swoim życiu. Zauważamy, że najlepszym sposobem jest odkrywanie ich talentów, tego, do czego mają najlepsze predyspozycje, aby w nie inwestować, ponieważ dziecko rozwija się najlepiej, kiedy robi to, co mu przynosi satysfakcję. I wtedy rodzice, nauczyciele i wychowawcy stają przed zadaniem odkrywania w dziecku jego talentów, ukazywanie mu różnych perspektyw życiowych i odczytywanie jego głębokich pragnień. Jednocześnie przekazujemy dzieciom pewne wartości, co do których jesteśmy przekonani, że te będą im zawsze potrzebne w życiu. A wraz z nimi uczymy ich życiowej mądrości, czyli umiejętności odróżniania dobra od zła i wybierania dobra. Ukazujemy Boga jako dobro najwyższe w naszym życiu i drugiego człowieka, takiego jak my, który jest towarzyszem w naszej ziemskiej wędrówce. Uczymy ich wytrwałości w podążaniu za dobrem i równowagi w przeżywaniu naszych uczuć, tak aby nie stały się one dla nas destrukcyjne, lecz aby stawały się dodatkowym motorem naszych działań zmierzających do realizowania swoich życiowych marzeń.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Temat wychowania człowieka dotyczy głównie wszystkich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Leży on cały czas w samym sercu zainteresowań nauk, takich jak pedagogika i psychologia. Interesuje się nim również żywo i religia, która ma za cel doprowadzić człowieka do szczęścia, do którego stworzył go Pan Bóg. Dlatego wielu świętych poświęciło się całkowicie dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży. Wśród nich można wymienić świętego Jana Bosko, świętego Franciszka Salezego, świętego Filipa Neri, świętego Józefa Kalasancjusza, świętą Urszulę Leduchowską, również świętego Alojzego Orionem i wielu innych. Lista świętych zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży jest bardzo długa. Wnieśli oni wiele w dziedzinę wychowania, a ich zasługi można mierzyć mnóstwem wielkich ludzi, którzy stali się takimi dzięki otrzymanemu wychowaniu. Byli wychowankowie świętego Alojzego Orionem zajmowali bardzo zaszczytne miejsca w życiu społeczno-politycznym. Sam święty Alojzy Orionem zachęcał swoich wychowawców, aby wykonywali swe obowiązki z całą sumiennością. Mówił: we wszystkim starajmy się dać młodzieży do zrozumienia, że pragniemy jej prawdziwego dobra i że chcemy, aby z niej wyrastali ludzie zdrowi moralnie, dobrzy chrześcijanie, ludzie dobrze wychowani, dobrzy obywatele, tak uformowani, iżby przynosili chlubę sobie, rodzinie, swojemu miastu i ojczyźnie, iżby byli młodzieżą dobrze wychowaną, uczciwą, pracowitą i zawodowo przygotowaną do tego, by kiedyś stać się dobrymi robotnikami, zdolnymi zdobyć sobie pozycję w świecie i posiąść umiejętność zarabiania uczciwie na swoje życie i do wspomagania rodziny. Święty Jan Bosko tak pisał o trudnej sztuce wychowania. Ileż to razy musiałem w ciągu mojego długiego życia uczyć się tej wielkiej prawdy, że łatwiej jest gniewać się niż cierpliwie znosić, grozić niż przekonywać, a nawet łatwiej jest z powodu naszej niecierpliwości i pychy ukarać opornego niż poprawić, zachowując się stanowczo i przyjaźnie. Baczcie, by wam nikt nie mógł zarzucić, że działacie w gniewie. Niełatwo zachować spokój w karaniu, a przecież jest on konieczny, aby się nie wydawało, że działamy dla podkreślenia swej władzy albo dla dania upustu gniewowi. Tych, nad którymi sprawujemy jakąkolwiek władzę, uważajmy za synów, stańmy się ich sługami, podobnie jak Jezus, który przyszedł służyć, nie zaś aby mu służono. Niechaj zawstydza nas nawet pozór chęci panowania. Nie panujmy nad nikim, chyba po to tylko, aby lepiej im służyć. Ksiądz Roman Chyliński, michalita, wspomniał w jednym ze swoich kazań o dwóch postaciach, które połączyło razem kilka faktów. Żyli w tym samym okresie. Obydwaj urodzili się w rodzinach katolickich, przeżyli dokładnie tę samą ilość lat, a pod koniec życia spotkali się na tym samym miejscu. Był to ojciec Maksymilian Kolbe i podpułkownik Rudolf Hess. Obaj zostali zamordowani w wieku 47 lat. Maksymilian Kolbe 14 sierpnia 1941 roku za świętą i odwagę, a Rudolf Hess 16 kwietnia 1947 roku za ludobójstwo. Ojciec Kolbe w wieku 16 lat rozpoczął nowicjat u ojców franciszkanów. Oddał się całkowicie Maryi, założył najliczniejszy na świecie klasztor, liczący w 1939 roku 762 zakonników. Rudolf Hess miał z woli swego ojca wstąpić do seminarium, ale ponieważ ojciec umarł rok wcześniej, Rudolf w wieku 16 lat wolał wstąpić jako ochotnik do wojska, a potem na polecenie Heinricha Himmlera zaczął budować w Oświęcimiu obóz koncentracyjny, który w 1943 roku stał się największym kompleksem obozów w III Rzeszy i największym znanym obozem masowej eksterminacji, głównie Żydów, w którym zamordowano od 1,1 do 1,5 miliona ludzi. Różne wydarzenia wojenne spowodowały aresztowanie i uwięzienie ojca Maksymiliana w obozie zbudowanym przez Rudolfa Hessa. Zadziwiające jest ich spotkanie i wydarzenia związane z ich śmiercią. Ojciec Maksymilian poniósł śmierć, ofiarowując swoje życie za innego więźnia. Wraz z 10 skazanymi zaprowadzono go do bloku 11, nazywanego blokiem śmierci. Kazano mu się rozebrać do naga i zamknięto go w piwnicy. Świadek tamtych wydarzeń, Bruno Borgowiec, który ocalał, zaświadczył, jak początkowo więźniowie krzyczeli z rozpaczy, bluźniąc przeciw Bogu. później, pod wpływem ojca Kolbego, zaczęli się modlić i śpiewać pieśni do Matki Najświętszej. Zakonnik dodawał im otuchy, spowiadał i przygotowywał na śmierć. Stojąc lub klęcząc, wpatrywał się pogodnym wzrokiem w dokonujących inspekcji SS-manów. Ojciec Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem trucizny, fenolu, przez kierownika Izby Chorych Hansa Bocka. Rudolf Hess, 6 lat później, bo taka była różnica ich wieku, został osadzony w więzieniu w Wadowicach 4 kwietnia 1947 roku. Podczas spotkania z prokuratorem poprosił o spotkanie z księdzem i 10 kwietnia 1947 roku złożył katolickie wyznanie wiary i się wyspowiadał. Wiedząc o męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana, na własne żądanie został przewieziony do obozu w Oświęcimiu 16 kwietnia 1947 roku i osadzony w tym samym bloku 11, w którym umierał ojciec Kolbe, bloku śmierci. Skazano go na śmierć i powieszono tego samego dnia o godzinie 10:08. Zaskakuje fakt, że obydwaj urodzili się w rodzinach katolickich i w młodości obydwaj zamierzali zostać księżmi. Ksiądz Chyliński zapytuje się, co zatem zadecydowało, że los poprowadził ich po tak odmiennych drogach. Tym czymś był dom, rodzina i kształtowanie charakterów od młodego wieku. Człowiek potrzebuje mądrości życiowej, umiejętności dokonywania wyborów według chrześcijańskich wartości, a co za tym idzie, radykalnego odrzucania zła. Sam intelekt i posiadana wiedza nie wystarczą, aby stać się dobrym człowiekiem. Święty Alojzy Orione mówił, że w więzieniach jest dużo ludzi inteligentnych, którzy nie mieli serca. Faktycznie inteligencja jest talentem, który może być wykorzystany dla różnych celów. Człowiek dobry wykorzysta ją do czynienia dobra. Człowiek zły użyje jej do złych celów. Myślę, że wszyscy rodzice i wychowawcy powinni sobie zdać sprawę z tego, że dzieci, które są mi powierzone przez Pana Boga, mają w sobie niesamowity potencjał, który może się uwolnić w różnych kierunkach. Zdolni i uważni rodzice i wychowawcy mogą dostrzec w dziecku i wydobyć z niego najpiękniejsze i najlepsze talenty. Natomiast nieumiejętne działania rodziców czy wychowawców mogą sprawić, że dziecko wejdzie na złą drogę, stając się źródłem nieszczęścia dla samego siebie i dla mnóstwa wielu innych ludzi. Rodzic i wychowawca ma zatem bardzo ważną rolę, bo on potrafi bronić dzieci nie tylko przed złymi rówieśnikami, demoralizatorami, chorymi mediami czy chorą cywilizacją, ale również przed nimi samymi, przed ich własnymi słabościami, bezmyślnością, naiwnością czy głupotą. Jeśli dary otrzymane od Boga spotkają się z dobrym wychowaniem, to człowiek może się stać szczytem dobroci i mądrości, jak Pan Jezus. Szczyt dobroci aż do heroicznej miłości i szczyt roztropności. Takiego człowieka można zabić, ale nie można go pokonać. Nie pozwoli on się poniżać, bo będzie umiał odpowiedzieć właściwie na wszelkie próby poniżenia i się obronić z miłością. Do takiej miary człowiek nie dorasta sam z siebie spontanicznie, bez wysiłku, bez pomocy Boga, rodziców i innych wychowawców. Ten temat podejmuje i omawia z wielką kompetencją ksiądz Marek Dziewiecki we wszystkich jego najważniejszych aspektach.
Boże mój, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość daj.
Wielu ludzi zaniedbuje wychowanie dziecka, troszcząc się jedynie o jego potrzeby cielesne i materialne, zapominając o innych ważnych aspektach wychowania i dostrzegają to dopiero, gdy policja zapuka do ich domu albo gdy dziecko zostanie zaaresztowane za narkotyki czy za jakiś napad. Często zdarza się, że rodzice podejmują wychowanie, ale źle wychowują dziecko i rozpieszczają je i nie stawiają mu wymagań. Sami mieli ciężkie dzieciństwo. Być może, że i teraz jest im ciężko, a więc pozwalają dziecku odpoczywać, spędzać całe wakacje na wyjazdach, a oni robią za niego wszystko, sprzątają, załatwiają wszystko, czego potrzebuje do szkoły. A zapominają, że oni sami stali się szlachetni, kochający i ofiarni, bo sami się w życiu natrudzili od dzieciństwa i ich nikt nie rozpieszczał. I teraz, jeśli nie zaczną wymagać od swoich dzieci, to one nie staną się podobne do swoich rodziców, staną się egoistyczne i leniwe. A dzieci rozpieszczone nie poradzą sobie z życiem, ze sobą, z ciałem, z popędami, z emocjami. Nie będą kochać, będą zadręczać siebie, rodziców i ludzi, z którymi się zwiążą. Innym błędem jest, gdy rodzice stawiają wymagania, ale nie okazują dzieciom miłości. Wtedy dochodzi do zadręczania dzieci. Dzieje się to wtedy, gdy rodzice stawiają dziecku jak najbardziej wskazane i uzasadnione wymagania, ale nie wspierają ich miłością. Nie mają dla nich czasu, serca, nie okazują czułości, serdeczności, cierpliwości, nie przytulą, nie wezmą na ręce, nie okazują troski i ofiarności tym dzieciom. Dobrze, że rodzice stawiają wymagania dzieciom, ale jest fatalnie, gdy nie okazują im miłości, nie mają dla nich czasu. Takie dzieci nie mają siły, żeby żyć. Tam, gdzie nie ma miłości, nie da się żyć. I to tylko kwestia czasu, kiedy człowiek umrze. Ksiądz Dziewiecki przytoczył kiedyś przykład jednego chłopca, który opowiedział wobec wszystkich nauczycieli obecnych na sali gimnastycznej i ponad 600 uczniów, jego kolegów, że ma 16 lat, od roku pije alkohol i bierze inne rzeczy. Bez wątpienia chodziło mu o narkotyki. I wie, że robi sobie krzywdę. Być może jest już uzależniony i może nawet szybko umrze, ale mu jest wszystko jedno. Rok temu jego mama wyjechała do Włoch i tam podobno poznała jakiegoś faceta. Nie wróciła, nie napisała nawet żadnego listu. Wtedy chłopak zaczął pić, mówiąc, że matka go nie kocha. Ojciec jest alkoholikiem, który nikogo nie kocha, nawet samego siebie. I lepiej, jak go nie ma w domu. Na koniec chłopak dodał, że on siebie samego też nie kocha i może nawet umrzeć, bo jemu jest już wszystko jedno. I tak to się ciągnie. Śmierć duchowa, śmierć moralna, psychiczna, a na koniec ta fizyczna. Tam, gdzie zabraknie miłości, to jest tylko kwestia czasu. Kilku tygodni, miesięcy, czy nawet któregoś roku. Jeżeli nie okazuje się miłości dzieciom, to dzieci umrą w tej czy innej formie, choćby wpadając w uzależnienia, które się kończą śmiercią. Zatem wychowania nie wolno zaniedbywać, bo ono samo się nie dokona, ponieważ dorośli się nie potrafią wychować sami spontanicznie, a tym mniej i dzieci, czy też młodzież. Nie wolno też rozpieszczać dzieci, ani zadręczać. Nie wolno okazywać miłości bez stawiania wymagań i nie wolno wymagać bez okazywania miłości. Na czym zatem polega wychowanie? Na tym, aby wychowywać kochając i stawiając wymagania.
Boże mój, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość daj.
Najpierw zatem należy kochać dzieci, bo tylko kochane dzieci mogą się rozwijać. Dzieci niekochane będą zadręczać siebie i innych. I pierwszym aktem miłości rodziców do dziecka jest wzajemna miłość rodziców między sobą. Najważniejszym dla dziecka jest to, jak tata i mama odnoszą się do siebie nawzajem. Aby dzieci w pełni czuły się kochane, potrzeba, aby najpierw widziały wzajemną miłość swojego ojca i matki. Faktycznie, kiedy rodzice okazują sobie wzajemną miłość, wtedy przytulają się do nich również i dzieci. Wtedy dzieci odczuwają spokój i czują się bezpieczne. Dopiero potem rodzice powinni okazywać dzieciom widzialną miłość poprzez swoją obecność, ofiarność i czułość. To są trzy języki miłości, którymi przemawiał Pan Jezus. Obecność, tyle mamy miłości do dzieci, ile im poświęcamy czasu. Jezus był obecny z bliskimi sobie osobami od świtu do nocy. Ofiarność, Jezus cały czas służył wszystkim. Nauczał, uzdrawiał, karmił, wyjaśniał, gdy trzeba było, upominał. I czułość. Jezus okazywał swoją bliskość kobiecie grzesznej, przytulał ludzi w trudnej sytuacji. Jeśli ktoś naprawdę kocha dzieci, to często brak mu czasu dla siebie, na telewizję, na kolegów, a czasem nawet na sen dla siebie czy na posiłek. Drugą częścią wychowania jest stawianie wymagań. Kiedy się kocha dzieci, to trudniej im stawiać wymagania. Łatwiej jest je stawiać, gdy się nie kocha dzieci. Ale tutaj potrzeba i jednego, i drugiego. Trzeba jednocześnie stawiać dzieciom bardzo twarde wymagania i je kochać. Trzeba od nich wymagać mądrości, pracowitości i miłości. Mądrości w myśleniu. Pracowitości w działaniu i miłości w relacjach z ludźmi, ze sobą nawzajem, z rodzeństwem i z innymi. Jeśli tego nie osiągniemy, to będziemy mieć dzieci głupie, leniwe i egoistyczne. Głupie, bo nie nauczyliśmy ich mądrości. Leniwe, bo nie nauczyliśmy ich pracowitości. I egoistyczne, bo nie nauczyliśmy ich kochać. Możemy ich uczyć wszystkich innych rzeczy. Ale te muszą być na pierwszym miejscu, aby dzieci były mądre w myśleniu, by były pracowite w działaniu i by się uczyły coraz bardziej kochać.
Boże
mój. Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.